Niefrasobliwa zabawa materiałami pirotechnicznymi, świecenie promieniami lasera w twarz czy nieumiejętne otwieranie szampana mogą skończyć się upośledzeniem widzenia, nawet utratą wzroku. Jak w takich sytuacjach zapobiec urazom oczu, co robić, kiedy coś takiego nam się zdarzy oraz jakich objawów nie lekceważyć i zgłosić się do lekarza, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor nauk medycznych Joanna Konopińska, pełniąca obowiązki kierownika kliniki okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Za nami w dużej części czas obdarowywania świątecznymi prezentami, ale niektóre z tych podarunków niefrasobliwie używane mogą doprowadzić właśnie do uszkodzenia wzroku. Mam na myśli przedmioty, które emitują promienie laserowe. Dlaczego one są niebezpieczne dla wzroku i czy wszystkie i jakie mogą powodować uszkodzenia? Jak często się zdarzają, pani doktor?
Niestety zdarzają się bardzo często. Jest to też mocniej nasilone w tym okresie świątecznym, dlatego że bardzo często pod choinką możemy znaleźć breloczki, pointery czy zabawki imitujące broń, które właśnie są wyposażone w opcję lasera. Lasery te są oznaczone numerami od 1 do 7. Im wyższa liczba, tym bardziej niebezpieczny jest laser. I w teorii przedmioty te z numeracją 1 lub 2 są bezpieczne dla oka, pod warunkiem, że nie patrzymy na nie przez przyrząd optyczny, czyli na przykład lornetkę.
Natomiast... A gdzie te numery są? W którym miejscu je można znaleźć? Bo pierwszy raz słyszę, że tam jest jakiś numer.
Na każdej tego typu zabawce, czy na każdym tego typu sprzęcie powinno być oczywiście takie oznaczenie. Natomiast nie znaczy to, że każdy producent się do tego stosuje. Jeżeli mamy na myśli zabawki na przykład sprowadzane z Chin, no niekoniecznie musi to być zawsze ujęte.
O, czyli możemy mieć urządzenie, które emituje promieniowanie laserowe, ale niestety nie wiadomo, jakiej to jest mocy. No właśnie, wracając do tej mocy, to które z tych, jakich częstotliwości właściwie, promieniowanie jest najgorsze dla naszych oczu?
Tak jak powiedziałam, im bliżej siódemki, tym gorzej. Natomiast większość z tych urządzeń ma laser oznaczony cyfrą 3, czyli teoretycznie może wyrządzić już krzywdę podczas długotrwałego wpatrywania się w jego światło.
Na przykład, jeżeli ktoś ma taki wskaźnik laserowy, który prezentuje na ekranie czy na tablicy jakieś tam informacje, to czy taki promień jest szkodliwy? No przez przypadek się przejedzie po oczach, bo tak czasem bywa. Wykładowca na przykład może tak zrobić. Pani się to mogło zdarzyć pewnie. I czy to jest szkodliwe, czy to nie jest szkodliwe?
Takie krótkotrwałe naświetlenie laserem o niskiej częstotliwości może powodować jedynie przejściowe zaburzenia widzenia, czyli widzenie ciemnej plamy, która po chwili zniknie. Natomiast długotrwałe wpatrywanie się w jego źródło może uszkodzić światłoczułą część oka, czyli siatkówkę. Może dojść do wytworzenia oparzenia siatkówki, następnie blizny w tym miejscu i pacjent już do końca życia będzie widział ciemną plamę w miejscu tej blizny.
Czyli to jest nieodwracalne.
W wielu przypadkach jest to nieodwracalne.
Zdaniem naukowców szczególnie niebezpieczne dla wzroku są takie lasery, które generują zielono-niebieskie promienie, ponieważ emitują światło blisko 550 nanometrom. To długość fali, na którą ludzkie oko jest najbardziej wrażliwe. No to o tych laserach chyba ostatnio słyszeliśmy w telewizji przy okazji tych zamieszek i różnych zajść na granicy.
Tak, te lasery mają podwójne działanie, ponieważ oprócz tego, że oślepiają i powodują uszkodzenie wzroku, powodują też wprowadzenie pewnego rodzaju dystrakcji i niejednokrotnie również paniki.
A co to ta dystrakcja?
Odwrócenie uwagi, czyli osoba, która jest poddana właśnie działaniu takiego lasera, zwraca uwagę na niego, próbuje się przed nim uchronić, zaciska powieki i w ten sposób właśnie otrzymujemy pożądany skutek, czyli odwrócenie uwagi.
Czyli przed tym się można jakoś obronić przez zamknięcie oczu.
Tak, na szczęście istnieją odruchowe reakcje obronne, które właśnie polegają na zaciskaniu powiek, odwracaniu głowy, czy nawet na skurczu źrenicy pod wpływem źródła światła.
No dobrze, a jeżeli ktoś ma soczewki, okulary, w jakim stopniu i czy w ogóle one chronią nas przed takimi promieniami?
takie zwykłe soczewki nie chronią przed, czy zwykłe okulary nie chronią przed tym promieniowaniem. Natomiast są specjalne przyłbice, które rzeczywiście posiadają filtry, które mogą ochronić przed tego typu laserem.
A jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, jak długo takie naświetlenie, takim, no może powiedzmy nie tym najgorszym laserem, jesteśmy w stanie wytrzymać, jeszcze nic się nie stanie, to ile to by było mniej więcej czasu?
Myślę, że ekspozycja do 10 sekund byłaby jeszcze w miarę nieszkodliwa, jeżeli ta częstotliwość lasera nie byłaby wysoka. Natomiast powyżej tego czasu już możemy się spodziewać trwałego uszkodzenia siatkówki.
Mieliśmy również przykłady takiego oślepiania bramkarzy promieniami właśnie laserowymi w trakcie rozgrywek w piłce nożnej. To taki bramkarz otrzymywał taką wiązkę właśnie przez jakiś czas w kierunku twarzy, oczu. To też może uszkodzić, jeśli to jest ten właśnie zielony laser.
Tak, jest to bardzo niebezpieczne. Były też przypadki oślepiania pilotów samolotów w trakcie lądowania. Także rzeczywiście jest to zabawka, która może okazać się bardzo szkodliwa.
Czyli jeżeli ktoś kupuje taką zabawkę i chce ją w dobrej wierze przekazać komuś, kogo z reguły lubi, ceni, szanuje, to powinien najpierw sprawdzić, jakiej mocy jest tam zastosowany laser, żeby przypadkiem nie dać narzędzia, które może spowodować krzywdę. No ale zdarza się, że nie wiemy, z jakiego powodu zaczynają się pojawiać u nas jakieś objawy i nie kojarzymy od razu, że to może z tego powodu, że ktoś nam zaświecił tym laserem w oczy, ale te objawy są charakterystyczne, czyli co spowoduje właśnie takie nadmierne naświetlenie oczu laserem, czyli powyżej tych 10 sekund, co może spowodować?
Na początku będzie takie zjawisko olśnienia, czyli nie będziemy widzieli za wyraźnie. Później będzie upośledzenie widzenia barwnego, czyli będziemy na przykład widzieli wszystko na żółto. Natomiast później, po tych ustąpieniu tych pierwszych objawów, pojawi się w polu widzenia ciemna plama.
No i jeszcze do tego znalazłem, że będziemy mieli światłowstręt, łzawienie oczu, skurcz powiek może nastąpić. Pewnie to zależy od tej dawki. No, dalej obrzęk spojówek, może być też przymglenie rogówki.
Tak, zgadza się. To jest podczas ekspozycji na promieniowanie UVA, którego na przykład możemy doświadczyć podczas obserwowania spawania łukiem spawalniczym i podczas obserwowania tej czynności tak naprawdę no, pacjent nie odczuwa, żeby działa mu się krzywda, natomiast po upływie pewnego czasu...
Mniej więcej jakiego?
Mniej więcej po pół godzinie dochodzi do właśnie bardzo takich uciążliwych objawów pod postacią bólu, zaczerwienienia, łzawienia, tak jak pan redaktor powiedział.
No i co wtedy robić?
Jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
Jakiego?
Do okulisty oczywiście.
No ale do okulisty to trzeba mieć skierowanie.
Tego typu przypadki nie podlegają skierowaniom. Każdy pacjent ma prawo się zgłosić z przypadkiem pilnym albo do poradni okulistycznej, natomiast jeżeli tam lekarz z powodu dużego natłoku innych pacjentów nie będzie w stanie mu pomóc, może przyjść na okulistyczną izbę przyjęć, która w Białymstoku jest w obydwu szpitalach, w szpitalu klinicznym, jak również w szpitalu wojewódzkim. I codziennie te szpitale zapewniają opiekę dla pacjentów po urazach.
Ale w czasie świątecznym i noworocznym,
tak,
to nie tak łatwo jest dostać się do lekarza.
Ależ skąd? W każdym z tych szpitali jest lekarz dyżurny, który jest tam przez 24 godziny na dobę i naprawdę wszystkim chętnie pomoże, jeżeli zajdzie taka konieczność.
To przejdźmy do tego lekarza dyżurnego. Jak wygląda taki dyżur? Inaczej niż w ciągu roku? Zwykłe dni, czy też jest dużo więcej pacjentów?
Dyżury świąteczne, bożonarodzeniowe, jak również dyżury sylwestrowo-noworoczne w okulistyce. Są to jedne z najcięższych dyżurów w roku. Zdarza się bardzo dużo, zgłasza się bardzo dużo pacjentów. Są to zarówno przypadki często mało niebezpieczne, tak jak na przykład erozje rogówki, czyli na przykład zadrapanie oka choinką. Czasem się zdarzają podczas gotowania urazy. Na przykład ostatnio miałam konsultację pacjentki, której wybuchła puszka z mlekiem kondensowanym, które było podgrzewane.
Do wafelków.
Dokładnie. Spowodowało to oparzenie skóry powieki, oparzenie brwi, rzęs. Na szczęście oko samo w sobie nie ucierpiało. Zdarzają się nieco poważniejsze przypadki, takie jak na przykład podczas rąbania drewna, czy do ogniska, czy na przykład do kominka. Wówczas takie polano może uderzyć osobę, która to robi, w twarz. Może dojść do wystąpienia krwiaka okularowego, może dojść do złamania oczodołu i niestety bardzo często również dochodzi do pęknięcia gałki ocznej.
I to bardzo elastycznie, pani doktor, mi przechodzi do mechanicznych urazów gałki ocznej, ale o tym mamy trochę więcej porozmawiać za chwilę. Wróćmy jeszcze do tych laserów, od których zaczęliśmy. Jak długo leczenie trwa po takim właśnie przypadku uszkodzenia laserem oka?
Tak naprawdę okuliści niewiele mogą zrobić w tej sprawie. Tutaj musi zadziałać czas, który jest najlepszym lekarstwem. Takiego pacjenta regularnie obserwujemy, badamy, sprawdzamy, jak przebiegają procesy gojenia się. Musimy również śledzić, czy blizna, która wytworzy się w oku, nie spowoduje jakiejś trakcji, czyli pociągania siatkówki dookoła i czy nie dojdzie do odwarstwienia siatkówki.
I wtedy
już tylko pomoże operacja.
I oby jej nie trzeba było robić. Uważajmy zatem na różnego rodzaju zabawki, które świecą po oczach promieniami laserowymi. A za chwilę trochę więcej w szczegółach opowiemy o mechanicznych urazach gałki ocznej. Dziś naszym gościem jest doktor nauk medycznych, ale to prorocza pomyłka, bo najprawdopodobniej właśnie trwa habilitacja i oby jak najszybciej była. Doktor nauk medycznych Joanna Konopińska, kierująca kliniką okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a rozmawiamy o urazach oczu, które przytrafiają się niestety i to bardzo często w czasie zabawy świątecznej, noworocznej, w czasie kuligów i innych spotkań, przy których coś się dzieje, a jak się coś dzieje, to wióry lecą i wtedy mogą wpaść w oko. Mechaniczny uraz gałki ocznej to niestety zdarza się w okresie świąteczno-noworocznym. Do jakich urazów dochodzi najczęściej? Już częściowo pani doktor powiedziała przed chwilą, ale rozwińmy to jeszcze mocniej.
Najczęściej dochodzi do takich drobnych jakichś zadrapań w obrębie spojówki, w obrębie rogówki, które są związane czy z porządkami przedświątecznymi, czy z ubieraniem choinki. Natomiast niekiedy może dojść do nieco poważniejszych urazów, tak jak już wspomniałam, podczas przyrządzania potraw wigilijnych, czy podczas rąbania drewna do kominka. Bardzo też niestety smutnym jest fakt, że w trakcie tego okresu dochodzi częściej do bujek, które wiążą się ze zwiększonym spożyciem alkoholu i często przychodzą do nas pacjenci, którzy są pobici, którzy na przykład mieli uraz jakimś szklanym przedmiotem czy innym narzędziem, które spowodowało rozcięcie oka.
Czyli w takich sytuacjach to oko staje się celem, i wtedy można zrobić naprawdę wielką krzywdę.
Tak, to prawda. Niestety często też pacjenci ci są pod wpływem alkoholu i uniemożliwia nam to również natychmiastową pomoc i przeprowadzenie operacji okulistycznej, ponieważ nie jest możliwe znieczulenie ogólne takiego pacjenta.
Jeśli chodzi o objawy, częściowo żeśmy wspomnieli, ale czy urazy mechaniczne mają jakieś szczególne swoje objawy?
Tak, przede wszystkim musimy zawsze rozgraniczyć, czy doszło do przerwania ciągłości gałki ocznej oraz czy struktura kostna oczodołu nie została naruszona.
A ciągłość gałki ocznej, co to takiego jest?
Gałka przypomina w swojej budowie piłkę, którą można przedziurawić z powodu na przykład przekucia jej ostrym narzędziem, bądź z powodu zmiażdżenia jej i wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Tak samo jest z okiem. Jeżeli ostry przedmiot uszkodzi ścianę gałki ocznej, mamy wówczas do czynienia z urazem przenikającym. Bardzo często powoduje to upływ tych części wewnętrznych oka na zewnątrz. Czasem może to przebiegać również z obecnością ciała obcego wewnątrz gałkowego. Może być to na przykład śród z broni, może być to fragment fajerwerków i wówczas mamy właśnie do czynienia z urazem perforującym.
I wtedy?
Wtedy jest konieczna natychmiastowa operacja okulistyczna.
A jak można wytłumaczyć fakt, że ciężkość urazu jest odwrotnie proporcjonalna do występującego w nim, przy nim bólu?
Rogówka oka jest bardzo mocno unerwiona. Jest takie powiedzenie, że oko, ucho i ząb bolą najbardziej tak naprawdę. Natomiast jeżeli w trakcie urazu, na przykład podczas oparzenia, dojdzie do zniszczenia włókienek nerwowych, które przebiegają wokół rogówki, wówczas jest wyłączone czucie rogówkowe i taki pacjent rzeczywiście pomimo ciężkiego urazu nie czuje bólu.
Czyli przebicie oka może mniej boleć niż takie po prostu otarcie, czy też dotknięcie czymś, czy gorącym, czy ostrym. To już teraz wiemy, jak to jest, że jak boli, to jest lepiej niż jakby miało nie boleć, ale nic nie widzimy. Które urazy należy traktować jako poważne i jakie mogą być tego następstwa?
Przede wszystkim pacjent, któremu coś się stało, powinien zwrócić uwagę na to, czy widzi normalnie. Jeżeli widzi normalnie...
Mimo tego, że boli?
Mimo tego, że boli, to najprawdopodobniej nie doszło do jakiegoś ciężkiego uszkodzenia ośrodków optycznych oka czy siatkówki. Natomiast czasem... Właśnie mogą występować urazy z mocno nasilonym bólem, ponieważ tak jak rozmawialiśmy, oko jest bardzo unerwione, może dojść do zaczerwienienia oka. Możemy w lusterku obserwować na przykład, że jest ciało obce, które jest wbite w rogówkę czy w spojówkę, bądź przy ruchach gałki ocznej odczuwamy obecność ciała obcego w worku spojówkowym, wówczas takie objawy powinny nas skłonić do pójścia do lekarza.
Ale zanim pójdziemy do tego lekarza, to każdy próbuje coś przyłożyć, czymś zakropić, spowodować jakąś ulgę, albo też zabezpieczyć przed dostaniem się jeszcze ewentualnie innych dodatkowych zanieczyszczeń. Co robić, zanim do tego lekarza trafimy? Bo na przykład wiadomo, że jak palce się obetnie, to nie należy zapominać o tych obciętych palcach, tylko je zabrać i jechać błyskawicznie do chirurga, żeby przyszył. A kiedyś nie zabierano tych palców, tak było. To nawet za mojego życia znam przypadki, kiedy lekceważono takie rzeczy, teraz się przyszywa. Jak to jest z oczami?
To, co zawsze możemy zrobić na początku, aby sobie pomóc, to przepłukać worek spojówkowy dużą ilością soli fizjologicznej.
A jakiej nie mamy?
Nawet wodą przegotowaną. Spokojnie poprosić kogoś o pomoc, użyć do tego czystego ręcznika, czystej wody i po prostu spróbować przemyć tą ranę. Pozwoli to zobaczyć, co się dzieje. Może jest to po prostu zanieczyszczenie oka, może nie jest to nic poważnego. Poza tym, jeżeli to będzie chłodny płyn, a doznaliśmy na przykład urazu termicznego, wówczas również spowoduje to nam ochłodzenie przegrzanych tkanek i zmniejszenie tego miejsca oparzonego.
No i oczywiście koniecznie, jeśli nic się nie poprawia i widzimy, że to płukanie nic nie daje, to do lekarza.
Tak, jak najszybciej do okulisty.
Ale w wszystkich szpitalach pewnie jest okulista, zawsze jakiś na dyżurze.
Tak. Zdecydowanie
tu się
tak.
Nie bać i jechać do szpitala.
Nie bać się i nawet proponuję ominąć etap lekarza rodzinnego, dlatego że bez specjalistycznego badania okulistycznego trudno jest tak naprawdę postawić diagnozę i zobaczyć, co tak naprawdę, w jaki sposób można pacjentowi pomóc.
No to następnym naszym etapem rozmowy o tym, co się nam może zdarzyć, zwłaszcza w Sylwestra, to będą właśnie zabawki pirotechniczne. Jeśli ktoś w czasie świątecznych spotkań nie może obyć się bez strzelania petardami, to musi być miłość do fajerwerków. Tak można sparafrazować to, co niedawno słyszeliśmy w piosence Must Be Love. Dziś rozmawiamy o urazach oka i dochodzimy właśnie do tego momentu, w którym zagrożenie dla naszych oczu stanowią fajerwerki. Wszystko fajnie, ale niestety po takim kontakcie z oczami, to można mieć duże problemy. Naszym gościem jest, przypomnę, doktor nauk medycznych Joanna Konopińska, kierująca Kliniką Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani doktor, bardzo często właśnie na wasz dyżur trafiają ludzie, którzy spojrzeli nieodpowiednio na strzelające zimne, czy gorące, czy jakieś inne ognie. Może dmuchali w ognisko. Co się wtedy dzieje?
No to są jedne z najniebezpieczniejszych urazów oka i bardzo często one kończą się tragicznie. Uraz przy pomocy fajerwerków może mieć tak naprawdę dwa mechanizmy. Po pierwsze, taka strzelająca rakieta może nam uderzyć prosto w twarz i wówczas dochodzi po pierwsze do obrażenia, do oparzenia powierzchni gałki ocznej, po drugie również do urazu, może właśnie dojść do pęknięcia gałki ocznej. Natomiast były też przypadki pacjentów, którzy trzymali się z daleka od strzelających rakiet, natomiast obserwowali z góry, jak te fragmenty lecą po niebie i właśnie takie fragmenty spadających z góry już wypalonych fajerwerków uderzyły ich w oko. To też niestety może skończyć się tragicznie.
Ale bywa tak, że taki strzelający fajerwerk nie strzela i wtedy jest ta ciekawość, co tam zajrze.
I w tym momencie jest katastrofa, bo on przeważnie właśnie w tym momencie wystrzeli i spowoduje dużo bałaganu.
I takie uderzenie w oko to nie dość, że może zniszczyć całkowicie oko, to także jeszcze może zniszczyć i część twarzy. To nie jest prosta sprawa, żeby to wyleczyć.
Tak, oprócz tego, że ci pacjenci potrzebują pilnej operacji okulistycznej, która ratuje ich oko, dodatkowo bardzo często potrzebują jeszcze wtórnych zabiegów, które polegają na przykład na odtworzeniu dróg łzowych czy operacji plastycznych, przesunięcia powiek, które na przykład stają się niedomykalne po tego typu urazie. Także bardzo często te leczenie i rehabilitacja trwa bardzo długo.
Gdyby pani tak chciała podzielić pacjentów tych okulistycznych, którzy są właśnie w okresie dyżurów noworocznych, świątecznych, to jaką część stanowią właśnie ci, którym się niestety przytrafiło spotkanie z iskrami, czy też odłamkami, czy właściwie uderzenia także z takich rakiet, innych strzelających zabawek?
Nie, to jest prawie 80% pacjentów. Tak naprawdę w te szczególne dni na izby przyjęć nie przychodzą inne osoby, które mają jakieś dolegliwości, z którymi mogą wytrzymać powiedzmy jeszcze kilka dni, tylko są to głównie właśnie przypadki pilne spowodowane urazami i najczęściej są to petardy.
No i jeśli chodzi o te najczęstsze przypadki uszkodzeń, to te poważne czy takie troszkę mniejsze?
Zdecydowanie poważne, chociaż zdarzają się również jakieś drobne urazy, na przykład pęknięcia łuków brwiowych, które wystarczy zaopatrzyć kilkoma szwami i taki pacjent może wrócić tego samego dnia do domu. Jednak bardzo duża ilość tego typu wypadków wymaga pozostania w szpitalu i przeprowadzenia operacji.
A te operacje to na czym polegają przeważnie?
Oj, to zależy. Najczęściej musimy znaleźć ranę, czyli miejsce, w którym gałka oczna pękła, bądź gdzie ciało obce przeniknęło do wnętrza gałki ocznej. Musimy starać się jak najwięcej odprowadzić, jak najwięcej struktur na swoje miejsce i jak najdokładniej pozaszywać gałkę oczną, tak aby odzyskała swój kształt.
A jeżeli zdarzają się takie przypadki, że nie ma dużego uszkodzenia, ale jakieś tam powstało, czy z tego powodu mogą być konsekwencje na później?
Tak, jak najbardziej. Nawet niewielki uraz, który polega na wstrząśnięciu gałki ocznej, może spowodować wystąpienie na przykład obrzęku siatkówki po pewnym czasie. Może spowodować wystąpienie zaćmy pourazowej. I to są powikłania, które tak naprawdę ciągną się później latami i wymagają dalszego leczenia.
Jak szybko to się może pojawić? Czy jest jakaś tutaj taka cezura czasowa, czy nie ma?
Mniej więcej w ciągu 30 dni od urazu. Już wtedy objawy dają o sobie znać i jesteśmy w stanie zdiagnozować tak naprawdę, co się dzieje z pacjentem.
Ale może się tak zdarzyć, że nie skojarzymy, że to właśnie z tego powodu zaczęła się nam zaćma, że kiedyś dostaliśmy delikatnie w oko czymś takim paproszkiem, może nazwijmy to.
Tak, dokładnie. Na przykład powtarzające się urazy gałki ocznej albo urazy głowy u piłkarzy mogą spowodować właśnie rozwój zaćmy obustronnej w młodym wieku i często to nawet ciężko powiązać z pracą, którą oni wykonują. Natomiast no, z dużym prawdopodobieństwem tak właśnie jest.
Zawsze staram się zadać pytanie, tak żeby wyobraźnia zadziałała, czy jest możliwe całkowite wyleczenie takich drobnych urazów?
Tak, oczywiście. Organizm ludzki, a zwłaszcza oko, ma bardzo duże możliwości regeneracyjne. Tak naprawdę rogówka goi się w ciągu 24 godzin, czyli takie drobne zadrapanie, które bardzo boli i powoduje duże dolegliwości i uzdrawienie, i światłowstręt, i zaczerwienienie gałki ocznej. Tak naprawdę po 24 do 48 godzin już jest całkowicie zagojone i pacjent może normalnie funkcjonować.
To w takim razie przy jakich urazach już to wyleczenie jest niemożliwe?
No przede wszystkim przy urazach siatkówki, dlatego że to jest tak naprawdę no, najbardziej wrażliwa część oka. Jest to ta część światłoczuła, jest to tak naprawdę już część nerwowa też oka. Do tej pory nie ma ani metod przeszczepiania siatkówki, ani jej regeneracji, więc urazy siatkówki są najbardziej poważne.
To za chwilę powiemy, na czym polega diagnostyka, czy trzeba się jej bać, czy raczej jak najszybciej poddać, żeby odzyskać, bo takie szanse są, wzrok. Dziś mówimy o tym, jak dbać o oczy podczas świąteczno-noworocznych spotkań, zabaw, ale myślę, że nie tylko podczas takich spotkań, w ogóle jak dbać o oczy wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimiś materiałami pirotechnicznymi, zimnymi ogniami, czasem świeczkami na torcie, które właśnie bardzo ładnie wyglądają i strzelają, ale niestety czasem komuś przychodzi do głowy, żeby zajrzeć w tę rurkę, no i taka iskierka robi dość spore spustoszenie. Naszym gościem jest doktor nauk medycznych Joanna Konopińska, kierująca kliniką okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani doktor, oko jest takie wrażliwe, że nawet w naszej wyobraźni dotknięcie to już jest trochę przerażające. No po prostu boli. A jeszcze do tego, jak pomyślimy, że ktoś chce tam coś diagnozować, czyli grzebać w oku, to już w ogóle strach. Na czym polega diagnostyka właśnie oczu?
Wizyty pacjenta, który trafia do nas z urazem, zaczynamy przeważnie od zakropienia mu do worka spojówkowego kropli znieczulających. I proszę mi wierzyć, to uczucie ulgi, które towarzyszy temu pacjentowi, jest tak ogromne, że potem już...
Nawet nie chce się już leczyć.
Chce, ale już go nic nie boli. Także naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest nic strasznego. Po zapuszczeniu tych kropli jesteśmy w stanie normalnie zdiagnozować oko. Zaczynamy od badania ostrości wzroku, czyli sprawdzenia, czy pacjent widzi normalnie. Następnie jest pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, który najczęściej jest bezkontaktowy, czyli pacjent tego w ogóle nie czuje. A potem oglądamy oko w powiększeniu w lampie szczelinowej i możemy bardzo dokładnie prześledzić, co się dzieje, czy jest to uraz powierzchowny, czy jest to uraz głęboki, czy jest ciało obce, i wówczas możemy pomóc pacjentowi.
A jakie urazy lub też jakie zaobserwowane uszkodzenia wymagają natychmiastowego działania?
To na pewno urazy z przerwaniem ciągłości gałki ocznej. Dodatkowo w takich sytuacjach musimy wykonać tomografię komputerową, żeby zobaczyć, czy są również złamania kości, czy są przemieszczenia kości, czy nie ma wewnątrz gałki ocznej jakiegoś ciała obcego, czy metalicznego, czy drewnianego. I wówczas najczęściej taki pacjent tego samego dnia, najdalej na drugi dzień, trafia na stół operacyjny.
Te operacje są długie?
Tak, takie operacje trwają, to znaczy w warunkach okulistycznych nawet do 3 godzin, więc jak na nasze warunki okulistyczne to są bardzo długie operacje, ponieważ większość operacji okulistycznych można zrobić w godzinę.
Jeżeli mówimy o takim poważnym uszkodzeniu gałki ocznej, czyli to jest wtedy przebicie tej powłoki,
tak,
no to jest możliwe całkowite wyleczenie, czy niekoniecznie?
Jest możliwe, natomiast jest to rzeczywiście bardzo trudne. Przede wszystkim trzeba zdiagnozować miejsce, w którym doszło do przebicia. Trzeba je bardzo dokładnie oczyścić, trzeba je poszywać. Następnie za pomocą...
Ale jak to się zszywa? Takie małe oko? I czym to się zszywa w ogóle?
Tak, zszywa się nitką, która ma w przekroju grubość 0,1 mm. Robimy to pod mikroskopem, ponieważ normalnie nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Używamy do tego bardzo małych narzędzi i robimy to w dużym powiększeniu, także jest to możliwe.
Tych szwów potem się nie zdejmuje, one same giną, tak?
Tak, te szwy w części się wchłaniają, część zostaje do końca życia pacjenta.
Nie przeszkadza?
Nie przeszkadza, bo to są szwy schowane głęboko.
No to jak już to nie przemawia, że mimo wszystko lepiej nie poddawać się takim operacjom, to teraz spróbujmy podpowiedzieć, jak zadbać o to, żeby nie nabawić się urazów tych pirotechnicznych, tych mechanicznych w trakcie właśnie tych noworoczno-świątecznych zabaw, spotkań i strzelania z petard.
Po pierwsze, trzeba być bardzo ostrożnym. Bardzo często zdrowy rozsądek wystarczy. Należy unikać właśnie przebywania w bliskiej odległości z niebezpiecznymi przedmiotami, właśnie z laserami. Należy unikać zaglądania właśnie do fajerwerków, które nie wypaliły. Należy również uważać na różnego rodzaju pojemniki z podciśnieniem, czyli na przykład puste opakowania po dezodorantach czy po piankach do golenia, które czasem są wrzucane do ogniska i wówczas też może dojść do eksplozji. Dodatkowo warto mieć okulary. Nawet jeżeli ktoś nosi na zmianę okulary lub soczewki kontaktowe, to tego dnia warto założyć okulary, ponieważ będą tworzyły one swoistą barierę, taką mechaniczną również przed urazem.
Zwłaszcza wtedy, kiedy staramy się unikać bliskości miejsca, gdzie się strzela i z daleka obserwujemy, patrzymy w niebo i tu, jak pani doktor wspomniała wcześniej, taka właśnie resztka z tej rakiety spada nam po prostu na oko i to gdyby były okulary, to by w ten sposób nie doszło do uszkodzenia. Jeśli chodzi o szampana, korek wylatujący podczas otwierania butelki szampana ma prędkość 160 km na godzinę. Co może zrobić taki korek?
Oj, taki korek niestety bardzo często jest źródłem pęknięcia gałki ocznej albo przynajmniej wstrząśnienia gałki ocznej i co za tym idzie obrzęku siatkówki. Także też trzeba bardzo mocno uważać, pomimo że jest to bardzo miły rytuał, natomiast trzeba uważać podczas otwierania, żeby nie wyrządził nam krzywdy.
Przede wszystkim nie celować w ludzi, bo to jest broń.
Dokładnie tak.
To z taką prędkością, jak uderzy, to naprawdę można zrobić krzywdę. Zresztą na niektórych sufitach pozostały takie ślady po otwieraniu szampana i potem trzeba było robić remont. To jeśli wyczerpaliśmy ten wachlarz rad, co robić, żeby być zdrowym, to bardzo pani dziękuję. Moim państwa gościem była dziś doktor nauk medycznych Joanna Konopińska, pełniąca obowiązki kierownika Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dziękuję bardzo i życzę państwu i panu dużo zdrowia.
A ja życzę zero pacjentów podczas dyżuru w czasie Sylwestra i wszystkich innych takich okazji, gdzie pojawiają się strzelające elementy.
Dziękuję bardzo.